Ma il compagno per la successo di studiare il seguro, la prego se 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 fanno il rock di cui la usate, ma se lo rompo un rock 30. Rocznicy założenia ruchu rodzin nazaretańskich miało to miejsce w Warszawie przez księdza Tadeusza Dajczera z pomocą księdza Andrzeja Buczera w roku 1985. Była to pierwsza wspólnota. Jeszcze myślę, że będzie więcej czasu, żeby sobie przypomnieć te pierwsze chwile. Podejrzewam, że z nas tu obecnych jest niewielu, którzy pamiętają te pierwsze lata ruchu, ale wiem, że tacy są. Może jak tacy są, niech podniosą rękę. Zobaczymy, czy są wśród nas jeszcze ci, którzy byli na samym początku. No jest kilka osób. Ale widzicie, to można powiedzieć, że to jest chyba mniej niż 1%. Tak mi się wydaje. Bo ta sala, jak się zapełni, to ma około 1000 miejsc. A 1% to byłoby 10 osób. To chyba tyle właśnie się zgłosiło. Może nawet troszkę mniej. Więcej. A to lepiej liczyć ode mnie. Właśnie dlatego, że jest nas coraz więcej takich, którzy nie mieli bezpośredniej styczności z początkami ruchu, a także z tymi, którzy ruch założyli, z kapłanami, z ojcem Tadeuszem, z ojcem Andrzejem. Właśnie dlatego tak ważne jest, żebyśmy nie stracili tych naszych początków, tych naszych pierwszych wspomnień. Święty papież Jan Paweł II powiedział kiedyś: naród, który traci pamięć, traci swoją tożsamość. Jest narodem bez przyszłości. To odnosi się do rzeczywistości naturalnej, którą jest naród. Odnosi się to do naszych rodzin. Chcemy wszyscy poznać naszych przodków. Często badamy nasze drzewo genealogiczne daleko, daleko w przeszłość. Ale jeszcze bardziej te słowa są prawdziwe w odniesieniu do rzeczywistości nadprzyrodzonej, tej rzeczywistości Bożej, a jest nią niewątpliwie ruch rodzin nazaretańskich. Jest każda wspólnota w Kościele i jest oczywiście Kościół jako całość. Kiedy rozpoczynały się obrady Soboru Watykańskiego II, wtedy właśnie zwracano uwagę na to, że trzeba sięgnąć do źródeł, do tego, co było na samym początku. Nauczanie Jezusa, nauczanie apostołów, ale też świadectwo pierwszej wspólnoty, jej życie, świadectwo męczenników, nauczanie ojców Kościoła, pierwszych pasterzy, którzy kształtowali zręby naszej wiary od strony dogmatycznej. Trzeba wrócić do źródeł. Ten powrót do źródeł to właśnie było jedno z takich podstawowych wezwań odnowy soborowej. Wrócić do źródeł. Nie wolno odciąć się od korzeni. I również jest to prawdziwe w naszym przypadku. Wspólnota, która zapomina o korzeniach, powoli traci rację bytu. Dlatego o tych korzeniach nie wolno nam zapomnieć. Ja sam pamiętam, że kiedy trafiłem do ruchu, to był rok 1987. Byłem wtedy studentem, jeszcze przed seminarium. Trafiłem przez wspólnotę parafialną. Właśnie ta wspólnota zaprosiła mnie na spotkania. Przez tę wspólnotę dostałem propozycję spotkania z kapłanem, z możliwością podjęcia kierownictwa duchowego. To właśnie dlatego, że ktoś kiedyś się zainteresował, ktoś Ktoś pomyślał, o, warto by go zaprosić na spotkanie, warto się podzielić tym dobrem duchowym. Właśnie dlatego ja teraz też jestem w ruchu i też cieszę się, że ten dar Boży, ten charyzmat Ducha Świętego, który jest właściwy dla wspólnoty naszego ruchu, że również stał się moim udziałem. Ale właśnie dlatego, że kiedyś, wiele lat temu, pierwsza wspólnota, niewielka grupa zajęła się mną, zaprosiła mnie, pomyśleli o mnie. Taka jest właśnie rola wspólnoty, całej wspólnoty Kościoła, ale też w tym Kościele, jak wiemy dobrze, są mniejsze wspólnoty, kończąc na tej najmniejszej, którą jest rodzina, Kościół domowy. To są wspólnoty, które przekazują wiarę. Papież Franciszek kilka dni temu, dosłownie 22 listopada, spotkał się z przedstawicielami ruchów katolickich na Watykanie. I w przemówieniu, które skierował do tych osób, zwrócił uwagę, że wszystkie ruchy, wszystkie wspólnoty, zwłaszcza te, które już osiągają kościelną dojrzałość, jak się wyraził Ojciec Święty, potrzebują stałego odnawiania własnego charyzmatu. A więc trzeba odnawiać to, co jest źródłowe, to, co jest u początku, ten korzeń. Nazywamy to charyzmatem. O tym jeszcze powiem więcej za chwilę. Jest to konieczne. Inaczej pojawi się bardzo szybko niebezpieczeństwo, aby zamknąć się w schematach, w sztywnych strukturach, jak to powiedział Ojciec Święty, odpornych na działanie Ducha Świętego. Może być tak, mówi papież, że różne formy, metody stają się jakąś rzeczywistością samą dla siebie. A więc zaczyna dominować organizacja, zaczynają dominować struktury. Papież mówi, staje się to ideologiczne. Nie nadąża za życiem, które się zmienia. Stają się zamknięte na nowość Ducha Świętego i w końcu zaduszają charyzmat, który je zrodził. No tutaj pomyślmy przez chwilkę, zobaczcie, jest nas sporo w tej sali. Można by rzec, że tutaj proszę też, wobec nikogo nie chcę być złośliwy w tym, co powiem. Chyba najbardziej wobec siebie samego. Ale jeśli chodzi o nasz ruch, to wiele osób to zauważa, że no, jakoś nie zawsze nam te sprawy organizacyjne dobrze wychodzą. No i dzisiaj też jest tak samo. Troszkę z tego dzisiaj też widać chociażby w tym, że no, miała być z nami piękna schola. W końcu dzięki Bogu znalazła się osoba, która prowadzi śpiewy Kasia. Także Kasi bardzo dziękuję za to. Odważnie się podjęła sama. Właśnie jest takich dużo mankamentów. Można by się tym stresować, martwić. Szczególnie ci, którzy mają taki talent organizatorski. Ale z drugiej strony to nie jest istota rzeczy, żeby te trybiki się dobrze kręciły. Ważne jest działanie Ducha Świętego. W naszym ruchu, szczególnie w historii naszego ruchu, to pytanie w pewnym momencie stało się kluczowe. Myślę, że wielu z nas sobie zadawało, szczególnie tych, którzy byli w taki czy inny sposób odpowiedzialni, czy nasz ruch powstał jako owoc inspiracji Ducha Świętego, czy też jest wytworem ludzkim, czy też jest tylko właśnie jakąś strukturą organizacyjną, jakimś zrzeszeniem ludzkim. Bo ludzie się zrzeszają, ludzie się organizują, żeby coś razem zrobić. I Widzimy to wokół nas niemalże na co dzień. Ale czy nasz ruch został zainspirowany od góry przez Ducha Świętego? Jest to bardzo ważne pytanie. W tej konferencji, która nosi tytuł Wspólnota i dziedzictwo wiary, właśnie chcemy się nad tym szczególnie pochylić. Czy mamy jakieś dziedzictwo, które otrzymaliśmy z góry, od Ducha Świętego, które jest nam dane, które mamy dalej przekazywać? I papież nas przestrzega, że jeżeli skupimy się tylko na tym, co zewnętrzne, na formach, na metodach, na strukturach, może być tak, że zadusimy w sobie działanie Ducha Świętego. Zadusimy w sobie charyzmat, który Duch Święty nam przekazał. Przestrogą może być dla nas historia zgromadzeń zakonnych założonych przez ojca Honorata Koźmińskiego w XIX wieku. Myślę, że słyszeliśmy historię tego kapłana, kapucyna. Po powstaniu styczniowym, w czasie zaborów, nie można było prowadzić zwykłej działalności zgromadzeń zakonnych i w tym czasie przez konfesjonał ojciec Honorat założył 28 zgromadzeń ukrytych, żyjących pośród ludzi, nikomu nieznanych. Z tego do dnia dzisiejszego przetrwało 17. Inne zniknęły. Ktoś zwrócił uwagę, że właśnie te, które zniknęły dlatego, że w pewnym momencie przestały być wierne charyzmatowi, czyli duchowi swego założyciela. Postanowili, że pójdą jakąś lepszą drogą, taką swoją drogą, wiedzą lepiej. Dzisiaj też do Polski przyjeżdżają właśnie od kilkunastu lat różne zgromadzenia z zachodu, szukają tutaj powołań też w Częstochowie. Kilka osób, czy zgromadzenia żeńskie, czy męskie. I też wyraźnie widać, że te zgromadzenia, które są wierne duchowi swojego założyciela, wierne temu, co przekazał Duch Święty, do czego Pan Bóg je powołał, te znajdują powołania, te się rozwijają. Tam natomiast, gdzie ta pierwotna duchowość, myśl założyciela jest jakoś kwestionowana, poddawana wątpliwość, tam prędzej czy później okazuje się, że ta grupka kilku osób, która przyjechała kilkanaście lat temu, jak była, tak trwa do dzisiaj. Nie mogą znaleźć nowych powołań, nowych kandydatów. Duch Święty działa tam, gdzie człowiek odpowiada na jego wezwanie. Jesteśmy wszyscy w Kościele. Wiemy, że naszym wzorem jest Jezus Chrystus. I nasza świętość, nasza doskonałość polega na tym, żeby naśladować Jezusa Chrystusa. Chcemy się z nim wszyscy zjednoczyć. Do tego nas powołuje Chrzest Święty. Ale każdy z nas naśladuje Pana Jezusa w jakimś konkretnym, szczególnym aspekcie Jego życia. Na przykład święty Franciszek podjął naśladowanie Jego ubóstwa. Inni naśladują Jezusa Miłosiernego, który pochyla się nad ubogimi, nad chorymi, uzdrawia. Jeszcze inni naśladują w szczególny sposób Jezusa, który naucza. A jeszcze inni łączą się z Jezusem, który cierpi, ofiaruje siebie Ojcu na przebłaganie za grzechy całego świata. Każdy z nas jest powołany do tego, żeby odtworzyć w swoim życiu jakiś szczególny aspekt życia Pana Jezusa. Jest to nasza droga do świętości. I tą właśnie konkretną drogę, na której naśladujemy Jezusa, którą podąża jakaś wspólnota, jakaś grupa wiernych, tę drogę nazywamy duchowością. Sposób naśladowania Jezusa. Jest w Kościele tak wiele różnych duchowości, tak wiele różnych dróg. Są różne zakony. Są i franciszkanie, i jezuici, i są zakony kontemplacyjne, i są misjonarze. Jest ogromna różnorodność, która składa się na tą piękną harmonię, symfonię, która jest w Kościele. I mimo, że jesteśmy tak bardzo różni, to jednocześnie wiemy, że wszyscy razem tworzymy jedno ciało Jezusa Chrystusa. No, dzisiaj w szczególny sposób myślimy o papieżu Franciszku, który przebywa z wizytą w Turcji, u patriarchy Konstantynopola. Modlimy się o dar jedności kościołów i szanujemy się nawzajem. Szanujemy kościelną tradycję wschodu, tak piękną, tak bardzo maryjną, tak pełną ducha kontemplacji, która nas, ludzi zachodu, tak wiele może nauczyć. Te drogi duchowości, które są w Kościele, jeżeli są autentyczne, to muszą mieć u swojego źródła inspirację Ducha Świętego. A więc to Duch Święty, on osobiście nakłania ludzkie serce, aby podjęło jakąś konkretną drogę naśladowania Pana Jezusa, jakąś konkretną cechę Mistrza. Duch Święty zaczyna ludzi prowadzić. Ten dar Ducha Świętego udzielony tym, którzy zapoczątkowują jakąś duchowość i później przekazują ją innym, nazywamy charyzmatem. Mamy przekonanie, że również nasza duchowość, duchowość ruchu rodzin nazaretańskich, zrodziła się ze szczególnego daru Ducha Świętego. Dlaczego możemy mieć takie przekonanie? Dlatego, że od strony formalnej, jak widzimy, powolutku Kościół rozpoznaje ruch rodzin nazaretańskich jako rzeczywistość kościelną, jako rzeczywistość, która ma miejsce w łonie Kościoła. Nie jest to proces łatwy i szybki, bo trwa. Wymaga różnych korekt. Ale coraz bardziej, to widać gołym okiem, wrastamy w Kościół. To jest znak, że stoi za tym palec Boży. Czym jest duchowość naszego ruchu? Ta droga naśladowania Jezusa, która jest specyficzna dla nas. Jesteśmy na tej drodze może bardziej lub mniej zaangażowani. Może niektórzy dopiero wchodzą, albo się z nią zapoznają z ciekawości, albo ktoś ich zaprosił. Ale jest pewna specyficzna droga, która jest dla nas właściwa. I tę drogę najlepiej wyraża akt oddania się Matce Bożej. Jak to mówimy, na wyłączną służbę Kościołowi. Rok temu, właśnie w tym miejscu, na Jasnej Górze, nasz ruch został zawierzony jako całość Matce Bożej. Rok temu też, pamiętamy, powstała Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Diecezjalnych. Właśnie to wszystko zawierzyliśmy Matce Bożej w duchu naszego aktu oddania. I był też wydany na tę okazję komentarz, który wyjaśniał, na czym ten akt oddania polega. Można również dzisiaj z tym komentarzem się zapoznać. Jest on dostępny przy stoliku, który znajduje się u wejścia do sali. Jak ktoś jeszcze go nie zna, chciałby, to można tam go nabyć. Otóż w naszym akcie oddania się Matce Bożej celem jest zjednoczenie z Chrystusem, komunia z Chrystusem. Ufam, że Jezus będzie żył we mnie, za mnie i przeze mnie. A do tej komunii z Jezusem dążymy przez komunię z Maryją. I to jest właśnie coś specyficznego dla naszego ruchu, komunia z Maryją. Na czym ona polega? Przede wszystkim uświadamiamy sobie, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Pan Bóg nas wybrał na swoje dzieci. Uczynił nas swoimi dziedzicami. Zaprosił nas do swojego życia. Na tę łaskę nie zasługujemy w żaden sposób. Nikt nie może powiedzieć, że sobie na to zasłużył. To jest dar. Dlatego mówimy, że stajemy przed Panem Bogiem w postawie żebraka, który nic nie ma, ale ufa, czeka. Na co czeka? Czeka na łaskę, czeka na cud, na miłosierdzie. Wierzymy mocno, że Bóg chce dać nam łaskę komunii, łaskę zjednoczenia ze sobą. I nie liczymy w tym na własne siły. Uczy nas Kościół, że człowiek, opierając się tylko na własnych siłach, prędzej czy później ulegnie porządliwości, ulegnie duchowi tego świata. Nazywamy to w naszym ruchu świadomością naszej nędzy. Nie można poprzestać na własnych siłach. Potrzebujemy koniecznie Bożej pomocy. Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort zaleca jako tą szczególną pomoc oddanie się Matce Bożej. Oddaj jej wszystko, zachęca święty Ludwik. Swoje dobra duchowe, swoje dobra materialne, oddaj jej całego siebie, swoją duszę i ciało. A wtedy Maryja odda się Tobie też całkowicie. Odda Ci swoje dobra, szczególnie te dobra duchowe, swoją wiarę, nadzieję i miłość. Właśnie w to wierzymy, że Matka Boża, o której Jezus na krzyżu powiedział, że jest matką każdego z nas. Oto Matka Twoja. Tak nas uczy Jan Paweł II. I swoim nauczaniem, i swoim przykładem życia. Otóż wierzymy, że Maryja chce być nieustannie bardzo blisko nas, że nam nieustannie towarzyszy, że na nas nieustannie oddziałuje w sposób wewnętrzny, duchowy, prowadzi nas, kieruje nami. Mówimy tak obrazowo w naszym ruchu, że Matka Boża żyje we mnie, żyje przeze mnie. W ten sposób, że od wewnątrz, w sercu, w rozumie moim, w pamięci, czuję jej nieustanny wpływ, jej umocnienie. I moja wiara, już nie tylko jest moją wiarą, ale zawdzięczam przede wszystkim jej to, że wierzę, że ufam Bogu, to, że kocham, to, że idę za Jezusem. Święty Maksymilian Kolbe mówił, że trzeba Maryję zanieść innym, aby w innym żyła. Dlatego składamy nasz akt oddania na służbę Kościołowi. To nie jest dla nas, dla naszego zadowolenia, ale po to, żeby innym naszym braciom i siostrom zanieść tę szczególną drogę do Jezusa, żeby Matka Boża mogła się nami posługiwać.